Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Starej mgle wiatr strąca krople z drzew, sznur kormoranów w locie splątał się, pożegnał ciepły dzień, ostatni dzień w mazurskich stronach zmierzch. Jezior żagle zdjął mgieł, porozpinał splot. Szmer tataraku jeszcze dobiegł nas, już wracać czas. To smutny lata zmierzch. Już kormorany odleciały stąd, poszukać ciepłych stron, powrócą z wiosną na jeziora nikt nas nie żegna tu. Pusto już, mgły tylko ściga wśród sidowia wiatr, już wracać czas. Mgły tylko ściga wśród sidowia wiatr.
Wspomnieliśmy w ubiegłym tygodniu o Piotrze Szczepaniku, potem rozdzwoniły się telefony i dlatego dzisiaj przywitaliśmy Państwa utworem Goniąc kormorany. Witamy Państwa w pierwszy weekend września w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Drodzy Państwo, kormorany właśnie na przełomie sierpnia i września zaczynają swoje odloty, choć są i takie, co zostają na zimę i wówczas możemy je spotkać na przykład nad Zatoką Gdańską. Jednak dziś nie o kormoranach będziemy mówić. Głównym tematem będzie poezja Adama Mickiewicza w związku z 11. edycją Narodowego Czytania. Ale to, drodzy Państwo, w drugiej części audycji.
Natomiast w pierwszej części Kresowego Saloniku spróbujemy się dowiedzieć, jaka jest obecnie sytuacja naszych rodaków na Białorusi. Połączyliśmy się z Polskim Radiem w Białymstoku, w którym jest już pan Marek Zaniewski, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi. Witamy pana serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Informacje, które dochodzą do nas, są niepokojące. Ofiarami reżimu Łukaszenki są nie tylko działacze Związku, o czym za chwilę, ale także pamięć historyczna. W ubiegłym tygodniu kolejna nekropolia wojskowa, polski cmentarz w Surkątach, niedaleko Lidy, gdzie spoczywali polegli w walce z Sowietami żołnierze Armii Krajowej, został zrównany z ziemią. Przestał praktycznie istnieć.
Tak, niestety sytuacja na Białorusi jest bardzo ciężka i pod zagrożeniem na dzień dzisiejszy wszystko, co jest polskie, w tym miejsca pamięci. I to, co się stało 25 sierpnia w Surkątach, to już nie pierwszy takiego rodzaju incydent niszczenia grobów polskich, grobów żołnierzy Armii Krajowej, ale zniszczenie cmentarza w Surkontach to jest jakby no, najbardziej taki bolesny dla nas wszystkich akt. To miejsce jest bardzo znaczące dla wszystkich Polaków mieszkających na Białorusi. Miejsce bardzo symboliczne i bardzo w bolesny sposób odebrane przez miejscową ludność polską. Cmentarz w Surkontach jest cmentarzem wojskowym, gdzie są pochowani żołnierze Armii Krajowej na czele z podpułkownikiem Wojska Polskiego Maciejem Klinkiewiczem, pseudonim Kotwicz. Jest to osoba bardzo znana tutaj jak w Polsce, tak i na Białorusi i osoba znakomita. I dlatego też to miejsce jest bardzo znaczące dla wszystkich Polaków, ja myślę, w tym Polaków mieszkających na Białorusi.
Także w ubiegłym tygodniu, po wielu miesiącach przymusowego milczenia, dotarła informacja od Andrzeja Poczobuta, więzionego od marca ubiegłego roku pod Mińskiem, działacza Związku. Jak pisze, spokojnie czeka na proces, wyrok i zesłanie do łagru. Andrzej Poczobut jest nie tylko więźniem, ale i przecież zakładnikiem Łukaszenki.
Tak, już od prawie półtorej roku, jak toczy się sprawa Związku Polaków na Białorusi, półtorej roku, jak Związek Polaków dostał bardzo bolesny cios od władz Białorusi, została wszczęta sprawa karna, liderzy Związku Polaków okazali się w więzieniu, to Angelika Borys, Andrzej Poczobut, też Maria Cieszkowska, Irena Biernacka, członkini zarządu głównego Związku Polaków. No, w różny sposób im udało się wyjść z więzienia. Maria Cieszkowska i Irena Biernacka są teraz w bezpieczeństwie, są w Polsce. Angelika Borys niestety jest jakby nadal figurantką sprawy, ale dzięki Bogu nie jest już w więzieniu, jest w domu. A sytuacja z Andrzejem jest najbardziej ciężka, bo Andrzej nadal znajduje się w więzieniu w Mińsku na Wolodarce, czeka na sąd, który ma się odbyć, podejrzewamy, że już w najbliższym czasie, na dzień dzisiejszy zapoznawa się już z materiałami swojej sprawy karnej. No i wkrótce ta sprawa będzie skierowana do sądu i będzie wyznaczona data, kiedy ten sąd ma się odbyć.
To właśnie mówi pan o Angelice Borys, która została zwolniona po roku aresztu. Nie spowodowało to jednak zwolnienia jej, podobnie jak Andrzeja Poczobuta, z tych absurdalnych zarzutów. Czy wie pan coś więcej na temat jej obecnej sytuacji?
Angelika Borys została zwolniona z więzienia, to znaczy zmieniono po prostu jej środek zapobiegawczy i może znajdować się teraz w domu, zająć się swoim zdrowiem, ale sprawa karna wobec niej nie została zamknięta, zarzuty nie zostali wycofane i ona nadal jest figurantą tej absurdalnej sprawy karnej. No i jej status też może się zmienić w każdej chwili, ponieważ no, władze Białorusi są nieprzewidywalne i sytuacja jest bardzo ciężka i też no, może tak się stać, że Angelika może w każdej chwili znowu trafić do więzienia.
Podobnie jak w Polsce, tak i na Białorusi rozpoczął się rok szkolny. Czy decyzje związane z likwidacją szkół polskich w Grodnie i w Wołkowysku zostały zrealizowane? Jeżeli tak, czy to oznacza w praktyce pozbawienie młodzieży możliwości kultywowania polskiej tradycji i kultury?
Co dotyczy oświaty polskiej na Białorusi, to sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda w taki sposób, że dwie polskie szkoły, które byli na Białorusi, które byli w segmencie państwowym, już przestali faktycznie istnieć. Od 1 września w tych szkołach zajęcia się zaczęły w języku rosyjskim. Także można powiedzieć, że te szkoły faktycznie stali szkołami rosyjskojęzycznymi, chociaż byli całkowicie wybudowane za koszt Polski, za koszt polskiego podatnika. Przy otwarciu tych szkół były podpisane dwustronne umowy między Białorusią a Polską, które mieli chronić te szkoły, ale niestety to wszystko zostało pominięte, no i odbyła się rusyfikacja tych szkół. I została możliwość uczenia się języka polskiego dla ludności tam mieszkającej na Białorusi tylko w segmencie niepaństwowym, to znaczy w segmencie prywatnym, w segmencie społecznym. Te szkoły nadal teraz jeszcze są, działają, ale też są pod wielkim zagrożeniem, ponieważ wszystko, co jest polskie na dzień dzisiejszy, na Białorusi się niszczy.
Obywatele Białorusi mieszkający w Polsce mogą starać się o wizy krajowe i humanitarne do końca roku. To najnowsza decyzja polskiego rządu. Czy to jest dobra decyzja dla obywateli Białorusi, narodowości polskiej, jak pan sądzi?
No, moim zdaniem decyzja ta jest bardzo dobra, bo jak i Białorusini, tak i Polacy mieszkający na Białorusi muszą mieć możliwości wyjazdu tutaj do Polski, też do innych krajów Unii Europejskiej, bo ponieważ no, czasami zdarzają się takie sytuacje, że po prostu nie ma innego wyjścia, bo na Białorusi są straszne represje na dzień dzisiejszy, no i dużo ludzi jest pod wielkim zagrożeniem i czasami wyjazd tutaj do Polski to jedyna szansa nie trafić do więzienia.
Mówi pan o wyjeździe do Polski, a proszę powiedzieć, co należy zrobić, żeby skutecznie pomóc Polakom, którzy są na Białorusi, którzy zostali na Białorusi?
Znaczy, na dzień dzisiejszy sytuacja Polaków na Białorusi jest ciężka, ponieważ no, niszczy się wszystko, co jest polskie. Polacy są jakby represjonowani tak samo zresztą, jak i reszta ludności, reszta obywateli Białorusi. Polakom bardzo zależy o tym, żeby o nich pamiętano tutaj w kraju, o nagłośnieniu tych problemów, które istnieją teraz na Białorusi, istnieją u Polaków mieszkających na Białorusi, problemów związanych z oświatą polską, zniszczeniem cmentarzy, problemem, który dotknęli Związek Polaków na Białorusi, to ta absurdalna sprawa karna. Wszyscy Polacy jakby no, oczekują na to, że Polska będzie o nich pamiętała, no i ubiegała się o załatwienie tych wszystkich problemów.
O sytuacji Polaków na Białorusi na pewno będziemy informować Państwa w kresowym saloniku Radia Gdańsk. A naszym rozmówcą był Marek Zaniewski, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dzięki Bogu, w odróżnieniu od tego, co się dzieje na Białorusi, my możemy czcić naszych bohaterów w sposób godny i nieskrępowany. I takie właśnie uroczystości odbyły się na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku w 76. rocznicę zamordowania przez komunistów właśnie w tym mieście 28 sierpnia 1946 roku Danuty Siedzikówny-Inki i porucznika Feliksa Selmanowicza Zagończyka, żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.
A modlitwę przy grobach naszych bohaterów na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku oraz mszę świętą w kościele pod wezwaniem świętego Jana Bosko na gdańskiej Oruni celebrował ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
No, Gdańsk jest szczególnym miejscem, jeśli chodzi o historię życia Danuty Siedzikówny, Inki, bo tutaj została zamordowana przez komunistów 28 sierpnia 1946 roku i tutaj przetrwała o niej pamięć. Najpierw w sercach żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, w których była sanitariuszką. Oni nieśli jej historię w sercu przez wiele, wiele lat, kiedy nie można było o niej mówić. Potem pojawiły się pierwsze miejsce pamięci w Kościele Mariackim, symboliczny grób tutaj na cmentarzu garnizonowym, a od 2014 roku celebrujemy uroczyście ten czas, kiedy odkryliśmy jej doczesne szczątki dzięki panu profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi i mamy w pamięci ten wspaniały pogrzeb w 2016 roku i dlatego tak tłumnie co roku się tutaj spotykamy, żeby podziękować za świadectwo życia Inki i Zagończyka, towarzysza broni z Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, Feliksa Selmanowicza, ale też za to przesłanie, które nam pozostawili, że warto się angażować w to, aby Polska była Polska, żeby była krajem, których fundamentem są wartości niezniszczalne, takie, których się nie da zakopać w bezzmiennych grobach, które są oparte na trwałych fundamentach, a to są wartości chrześcijańskie, to jest miłość do ojczyzny, do rodziny, do Kościoła.
Wieczny odpoczynek raczy dać Panie, a światłość wieku stanie.
A teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania kresowego kalendarium historycznego, które przygotował redaktor Daniel Wojciechowski. A po kalendarium i krótkiej przerwie zaprosimy Państwa na narodowe czytanie.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. W miniony czwartek, 1 września, obchodziliśmy 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Wszyscy mamy w pamięci Westerplatte i obronę Poczty Polskiej, ale warto także pamiętać, że zanim 17 września Sowieci zbrojnie napadli na Polskę, już od początku wojny niemieckie lotnictwo bombardowało m.in. Lwów, Grodno i Lidę. Lwów ucierpiał najbardziej. Zniszczono cerkiew grecko-katolicką Świętego Ducha, dworzec główny, fabrykę wódek Baczewskiego, a także wiele budynków przy ówczesnych ulicach Grudeckiej, Janowskiej, Alei Fosza i lotnisko w Skniłowie. Uszkodzony został także kościół Świętej Elżbiety. W Grodnie zbombardowano pocztę, w Lidzie lotnisko, na którym zniszczeniu uległy samoloty. Lotnisko zbombardowano jeszcze w Małaszewiczach. W nalotach ucierpiały także Mosty, Kobryń i Kowel. Luftwaffe korzystała z nawigacji, która odbywała się za pośrednictwem stacji nadawczej działającej w sowieckim Mińsku. Cofnijmy się teraz do wieku XIX. Dzisiaj, w dniu narodowego czytania dzieła Adama Mickiewicza, Ballady i Romanse, z Mickiewiczem mamy pewną historię, a dokładnie związaną pewną postać. Postać, która nie pisała, a malowała i rysowała. 23 sierpnia 1893 roku zmarł, urodzony we Wilnie, Michał Elwiro Andrioli, polski rysownik i ilustrator, a także malarz reprezentujący nurt romantyczny. Skąd możemy kojarzyć dobrze to nazwisko? Ano, artysta intensywnie pracował nad obrazami do dzieł Adama Mickiewicza, będąc autorem m.in. najbardziej znanych i dotąd najbardziej rozpoznawanych i najpopularniejszych ilustracji do Pana Tadeusza. Natomiast 30 sierpnia 1804 roku w Krzywiczach koło Miedzioła, w dawnym województwie wileńskim, dziś w obwodzie mińskim na Białorusi, urodził się Aleksander Choćko, polski poeta, orientalista i slawista, przyjaciel Adama Mickiewicza. Zostańmy w nurcie romantycznym. Otóż 4 września 1809 roku w Krzemieńcu do II wojny światowej w województwie wołyńskim ówczesnej II Rzeczypospolitej urodził się Juliusz Słowacki. Ukrywać nie trzeba, bo i panowie chyba tego nie ukrywali, że byli skonfliktowani. Mowa oczywiście o Słowackim i Mickiewiczu. Jednak do konfrontacji poetów, jak głosi anegdota, doszło w 1840 roku dopiero w Boże Narodzenie. Bracia Eustachy i Romuald Januszkiewiczowie postanowili zaprosić na uroczystą kolację około 40 gości polskich emigrantów, a najważniejszym z nich był Adam Mickiewicz, więc przy stole doszło do poetyckiej konfrontacji, do takiego pojedynku, a całej tej konfrontacji przytoczyć w naszym kalendarium nie sposób. Rywali połączyła, jak to zwykle bywa, śmierć. Obaj spoczęli w krypcie wieszczów narodowych w katedrze na Wawelu w Krakowie. Na koniec naszego kalendarium pieśń Stanisława Moniuszki Wyjazd na wojnę od kolejny przedstawiciel romantyzmu. Słowa do pieśni najwybitniejszego kompozytora polskiego romantyzmu właśnie napisał Jan Czeczot, urodzony na Nowogródczyźnie poeta, tłumacz, etnograf, kolejny przyjaciel Adama Mickiewicza. Więc pieśń Wyjazd na wojnę zaśpiewa lwowianin Andrzej Hiolski.
Rozwin listki w okry dębie, Rosję wlet poważy. Kladni zbroje, młody synu, już się wojna żarzy. Ja się mrozu nie ulęknę, zrzucę odzież moją i na krwawą jedną wojnę włożę nasze zbroje. Ja na krwawą jedną wojnę włożę zbroje. Skoczył raźnie na konika, skłonił się trzy razy. Wybaczajcie, o sąsiady, wszystkie mnie urazy. Kiedyś wrócisz, synu luby, matka go się spyta. W ten czas, matko, kiedy w sieni trawa pozakwita. W ten czas, kiedy w sieni trawa pozakwita.
Dziadki, pójdźcie wszystkie razem za miasto pod słup na wzgórek. Tam przed cudownym klęknijcie obrazem, pobożnie zmówcie paciórek. Tato nie wraca ranki i wieczory, we łzach go czekam i trwodzę. Rozlały rzeki pełne zwierza bory i pełno zbójców na drodze. Słysząc to dziadki biegą wszystkie razem za miasto pod słup na wzgórek. Tam przed cudownym klękają obrazem i zaczynają paciórek. Wtem słychać tarkot, wozy jadą drogą i wóz znajomy na przedzie. Skoczyły dzieci i krzyczą jak mogą: tato, ach, tato nasz jedzie. Obaczył kupiec łzy radośnie leje, z wozu na ziemię wylata. Ha, jak się macie, co się u was dzieje, czyście tęskniły do tata? Ruszajcie, kupiec na sługi zawoła, ja z dziećmi pójdę ku miastu. Idzie aż zbójcob skoczą dokoła, a zbójców było 12. Brody ich długie, kręcone wąsiska, wzrok dziki, suknia plugawa. Noże za pasem, miecz u boku błyska, w ręku ogromna buława. Krzyknęły dziadki do ojca, przypadły, tulą się pod płaszcz na łonie. Truchleją sługi, struchlał pan wyblakły, drżące ku zbójcom z dłonie. Ach, bierzcie wodzach, bierzcie dostatek, tylko puszczajcie nas zdrowo. Nie róbcie małych sierotami dziatek i młodej małżonki wdową. Nie słucha zgraja, ten już wóz wyprzęga, zabiera konia drugi. Pieniędzy krzyczy i buławą sięga, ów z mieczem wpada na sługi. Tem stójcie, stójcie, krzyknie starszy zbójca i spędza bandę precz z drogi. A wypuściwszy i dzieci i ojca, idźcie rzekł dalej bez trwogi. Kupiec dziękuję, a zbójca odpowie: nie dziękuj, wyznam ci szczerze. Pierwszy bym pałkę strzaskał na twej głowie, gdyby nie dziadek pacierze. Dziadki sprawiły, że uchodzisz cało, darzą cię życiem i zdrowiem. Im więc podziękuj za to, co się stało, a jak się stało, opowiem. Z dawna już słysząc o przyjeździe kupca, ja i moje kamraty, tutaj za miastem, przy wzgórku u słupca, zasiadaliśmy na czaty. Dzisiaj nadchodzę, patrzę między chrusty, modlą się dziadki do Boga. Słucham z początku, porwał mnie śmiech pusty, a potem litość i trwoga. Słucham, ojczyste, przyszły na myśl strony, buława upadła z ręki. Ach, ja mam żonę i u mojej żony jest synek taki maleńki. Kupcze, jedź w miasto, ja do lasu muszę, wy dziadki na ten pagórek. Biegajcie sobie i za moją duszę zmówcie też czasem paciórek.
Powrót taty, utwór do słów wiersza Adama Mickiewicza z tomiku Ballady i romanse, wysłuchali Państwo we współczesnej aranżacji kompozytora, wokalisty i gitarzysty Kuby Michalskiego. Wykonanie prawie 6-minutowe, ale ingerować w geniusz wieszcza, Boże broń.
Witamy Państwa ponownie po przerwie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. 200 lat temu, drodzy Państwo, w 1822 roku w Wilnie ukazał się zbiór poezji Ballady i romanse naszego narodowego wieszcza i to właśnie wydarzenie stało się początkiem polskiego romantyzmu w literaturze, a także muzyce i malarstwie.
Dziś w całej Polsce odbywa się 11. edycja Narodowego Czytania. Wydarzeniu patronuje prezydent Andrzej Duda. Za chwilę zaprosimy Państwa do magicznego miasta Wilna, XIX-wiecznego ośrodka młodych polskich patriotów, romantyków. W restauracji Sakwa na wileńskim Antokolu Polacy uczcili 200-lecie wydań Ballad i romansów. W wydarzeniu uczestniczył redaktor Walenty Wojniło.
Ha, witam promienistych kolegów redaktorów i wielce szanownych słuchaczy z miasta, gdzie od miesiąca ballady, romanse brzmią przy różnych okazjach, w różnych językach, poetycko i muzycznie, a sama akcja czytania narodowego miała już dwie odsłony. Jutro czeka nas trzecia, a za tydzień Mickiewicz spotka się tu z Chopinem. Za dwa tygodnie, 17 września, razem z TVP Wilno będzie szturmował Jaszuny, czyli znienawidzoną za młodu siedzibę Śniadeckich, gdzie jeszcze przez lata panowało starca Szkielko i Oko. Ale może o wszystkim po kolei. Wypada chyba zacząć od tego, jak się narodziły ballady, romanse, a razem z nimi polski romantyzm, do dziś tak mocno siedzący w każdym Polaku. A to już 200 lat minęło. Otóż dziś może nikt by nie pamiętał o filomatach, filaretach, bo takich młodzieżowych undergroundów wówczas nie brakowało w różnych zakątkach dawnej Rzeczypospolitej, gdyby nie ich proces i fakt, że pod represję trafił także pewien młody, zdolny nauczyciel spod Nowogródka, który potem zrobił europejską karierę. Ale zanim został wykopany z rodzinnych stron, ukończył po Bożemu studia nauczycielskie. Nie bardzo go było stać na płatną edukację, to też poszedł na rządowe stypendium, które wymagało odpracować naukę. W ten sposób dostał skierowanie na jeszcze większą prowincję, do pojezuickiej szkółki w Kownie, na styku etnicznej Litwy i Prus, żmudzi wcielonej do Rosji i suwalszczyzny formalnie będącej częścią Królestwa Polskiego. Nawet z perspektywy Wilna była to jednak głęboka prowincja. Toteż 20-letni nauczyciel Adam nudził się tam, podrywając żonę miejscowych obywateli, a z braku innych atrakcji laził po okolicznych dolinach, przesiadywał nad rozlewiskiem, gdzie Wilia wpada do Niemna, i pisał albo listy do kolegów ze studiów, albo rozmaite poezje na chłopską manierę, z przekory albo z tęsknoty za używaniem żywota, czyli studenckimi imprezami, na których brylował swego czasu jako król rymów wszelakich. Wkrótce uznał, że przyda się trochę kasy i za namową kolegów postanowił wydać swoją twórczość, dorabiając do tego ideologię, że dość już z tym drętwym neoklasycyzmem w podtekście carskim zniewoleniem. Przy okazji kolejnego wypadu do Wilna zapukał do znajomego wydawcy Józefa Zawadzkiego. Ten obrotny poznaniak przyjechał do Wilna dwie dekady wcześniej, nawiązał dobre stosunki z kuratorem Czartoryskim i na korzystnych warunkach wydzierżawił drukarnię uniwersytecką, rozkręcając własny interes. Już po kilku latach otworzył także księgarnię, dając początek całej dynastii księgarzy i wydawców wileńskich, Zawadzkich. Jego potomkowie opuścili Wilno dopiero w ramach powojennej ekspatriacji. Ale na młodym poecie Zawadzki się nie poznał i na własny koszt wydawać jakichś tam bajek i horrorów wierszem nie chciał. Na zasadach komercyjnych? Proszę bardzo. No i tu niski poklon się należy kumplowi Adama. Janek Czeczot był jego ziomkiem z Nowogródzkiego i też fascynował się ludem, ale miał również zmysł marketingowy. Zaproponował zebrać środki poprzez prenumeratę, a żeby kasę ściągnąć nie tylko od studentów i dobrych panienek, przygotował ofertę od razu na 3 tomy poezji samego Mickiewicza. Cóż z tego, że dobrze znanego tylko w wąskim kręgu wileńskiej młodzieży i że proces filomatów oraz eksmisja poety nie pozwoliły wydać 3. tomu. Józef Zawadzki twierdził, że poezję to trzeba wydawać w Warszawie. Komuż tu w Wilnie ich czytać, a i pisać? Ale jak młodzież przyniosła srebrne i złote ruble, któż by pogardził? Toteż zgodził się na druk 500 egzemplarzy i w czerwcu 1822 roku pachnące farbą tomiki powędrowały do 130 sponsorów, którzy udzielili wsparcia napalonej młodzieży. Według relacji samego poety, pierwszym czytelnikiem, któremu szczerze podobały się te poezje, był drukujący je Zecer Bończyk, który przynosząc poecie arkusze korektowe, unosił się z zachwytu. O przyjęciu poezji na wileńskim bruku świadczą zachowane korespondencje przyjaciół poety. Janek Czeczot pisał wówczas do bawiącego w Lublinie Pietraszkiewicza: posyłam ci poezji Adama tomik. Nie wiem, czy tam kto prenumerował. Jeśli tak, napisz, przyślę. Tu przyjęte są dobrze. Nie słychać adwersarzy, choć nie wszystkim do smaku. Jeden tylko poeta, Rossolowski, publicznie przysiągł na styksowe bagno, że ballad do śmierci czytać nie będzie, ażeby nie zepsuł gustu. Wyjście tomiku obudziło ciekawość i ochotę. Co dzień kilku przybywa. Żałujemy, żeśmy tak mało kazali drukować. Poza Wilnem pierwsza entuzjastyczna recenzja poezji ukazała się już pod koniec lipca w czasopiśmie warszawskim Wanda, Tygodnik Polski. Anonimowy krytyk, prawdopodobnie Dominik Lisiecki, pisał: w Wilnie wyszedł świeżo pierwszy tom poezji Adama Mickiewicza. Zaledwie kilka egzemplarzy dzieła tego pokazało się w Warszawie. Miłośnicy literatury narodowej pragną je czytać i czytają z radością. Oryginalność, prostota, piękna i jędrna budowa wiersza, wyobraźnia żywa, ognista i śmiałość myśli nadzwyczajnym sposobem wyrażonych jest główną cechą tego plodu młodego i bardzo wieleobiecującego poety. Ten pierwszy tom zajmują po większej części poezje z podań i powieści ludu. Entuzjazm odbiorców nie był oczywiście powszechny. W Wilnie Jan Śniadecki dopuścił się nawet publicznego wyszydzenia poezji w salonie profesora Augusta Becquieu, ojczyma Juliusza Słowackiego. I to w obecności samego Mickiewicza. Według wspomnienia Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego, poeta blady i drżący opuścił bez pożegnania salon. Dziś to arcypierwsze wydanie ballady romansów jest białym krukiem, chociaż 500 tomików to nawet jak na współczesną poezję całkiem niezły wynik, ale promocja okazała się tak skuteczna, że wkrótce Józef Zawadzki laskawszym okiem spojrzał na Adama i jego kompanię. Zaproponował dodruk trzykrotnie większy, a że skład trzeba było robić na nowo, tomiki z tego 1500 nieco się różnią od tych pierwszych i nie osiągają już tak zawrotnych cen, chociaż także należą do rzadkości. W ten oto sposób 2000 ballad i romansów z Wileńszczyzny zaczęły rewolucję w polskiej kulturze i literaturze. Skromny nauczyciel z Kowna, widząc sukces, rzucił się szykować kolejne tomiki, co na pewno nie poprawiło jakości nauczania w kowieńskiej szkole, a Związek Filomacki miał szansę stać się dobrze prosperującą agencją literacką, a nie jakąś tam jaczejką wywrotową, gdyby nie Nowosilcew, co dostał prikaz zwinąć wileńską uczelnię. Przyjechał do Wilna, a tu wszyscy o jakimś Mickiewiczu gadają. No i zajął się tą młodzieżą, która wyszła spod strzechy i tamże chciała dostarczać jakieś poezje. Długo by jeszcze można było mówić o początkach polskiego romantyzmu, ale oddajmy może głos wileńskiej młodzieży, która po 200 latach zebrała się w kawiarni Sakwa, nieopodal miejsca, gdzie nad Wilią imprezowali filareci, by przeczytać, a nawet zagrać rewolucyjne ballady i romanse. Zaangażowali się w to aktorzy Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie.
Wiedziałeś, że się spodobało panu. Z mężem utworzyć niewieście. Na osłodzenie mężem zlagostało. Na rozkosz, nie na boleście. Ty jakbyś w piersiach miała serce z glazu. Ani tej jęki ubodły. Nikt nie uprosił słodkiego wyrazu. Przez łzy, cierpienie i modły. Za taką srogość długie, długie lata. Dręcz się w czystowej zagubie. Póki mąż jaki z tamecznego świata nie powie ci, chodź, lubię.
Widzę. Oni nie widzą.
Nie. Nie.
Chciałem cię w ręku. Gdzie znikasz? Gdzie? Gdzie mój jesieńku? Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej. O mój Boże, kur się odzywa. Gdzie? Gdzie znikasz? Ach, stój! Stój, jesieńku!
Do młodzieży dołączyli także aktorzy Teatru Polskiego w Wilnie. Mirosław Szejbak nie czytał, tylko zagrał panią Twardowską w postaci monodramu.
Twardowski! Siadł w końcu stoła, Podpał się w bok jak basza, hulaj dusza, hulaj wola. Śmieszy, tumani, przestrasza. Żołnierzowi, co grał zucha, wszystkie hulaje i patronce. Świstnął z szaby kolucha i w żołnierza masz za zająca. Na patrona z trybunału, co milczkiem wypróżniał rondy, zadzwonił kieską pomalu. Z patronu robi się kondel. Szewcu w nos wyciął trzy szczutki, dołba przymknął trzy rureczki, cmoknął cmok, i gdańskiej wódki wytoczył zęba. Pół beczki!
Organizatorem czytania narodowego na Wileńskim Bruku od lat jest Instytut Polski w Wilnie, obecnie kierowane przez wilniankę Małgorzatę Stefanowicz-Pecelę.
Narodowe czytanie jest jedną z najlubiejszych imprez, na które co roku Polacy tutaj czekają. Polacy mieszkający na Litwie, na Wileńszczyźnie zwłaszcza, są z tym wydarzeniem już obeznani. I jest to czytanie wyjątkowe, ponieważ przygotowują się do niego różne zespoły teatralne, grupy skupione w szkołach polskich na Wileńszczyźnie. I jest to na pewno wydarzenie, które bardzo jednoczy. Jest to impreza, która no, też się wiąże z ogromnym ciepłem. Jest ona też wyjątkowa z tego względu, że czytamy dzieła polskich twórców w grupie. Nie jest to czytanie do poduszki, nie jest to czytanie w pojedynkę, ale czytamy na głos i jest to na pewno, co ludziom się kojarzy z ciszem domowym, z ciepłem, z przytulnością, ze swoiskością, że się można poczuć Polakiem, usłyszeć piękno słowa polskiego, nie tylko pisanego, ale też wypowiadanego.
Po raz pierwszy w tym roku czytanie narodowe odbyło się nawet w Sejmie Republiki Litewskiej. Dołączyły do niego również Polki z Belgii oraz Szwecji, a inicjatorką była posłanka niezależna Beata Pietkiewicz.
Balady, romanse czytać można wszędzie, więc tak jak w Polsce, no wszędzie to można czytać i bardzo się cieszę, że udało się taką imprezę narodowego czytania zorganizować tutaj w Sejmie i to od razu w dwóch językach, w języku polskim i w języku litewskim. To jest taka dalsza droga do budowania dobrych relacji polsko-litewskich. Oczywiście i naród i polski i litewski to są narody, które opierają się na patriotyzmie, tak? Ale to się też bierze z tych utworów Mickiewicza. To nie powstało jakby czy dzisiaj, czy wczoraj. To ma naprawdę głębokie korzenie.
Ballady i romanse po polsku i litewsku czytała nawet posłanka od konserwatystów Wilija Abramikienie. Co ciekawe, rzeka Wilija na Litwie nazywa się Neris. Z kolei sama nazwa Wilija jest popularnym imieniem żeńskim. Podobnie jak Grażyna czy Żywile.
Wilija, musu peru matutę. Dugna turaukso, oleida, kaip dangų. Vandenis semia lietuvė sesutė.
Vilija, naših strumėnė rodžica, dno mazlotistai nebeskė lica, piękna litvinka, co jej čerpa vody, čišče ma serce, šličnėjše jagody. Vilija, v milej kovenskiej dolinė, wśród tulipanów i narcyzów płynie.
Natomiast już jutro w Wileńskim Muzeum Mickiewicza kolejne spotkanie i czytanie międzynarodowe. Zostanie tu przedstawiony tomik nowego przekładu Ballady romansów na język litewski. W ten sposób Adam wróci także do Kowna, gdzie dziś już niewielu mieszkańców zna język polski. Tą dobrą wiadomością kończę już dzisiejszą podróż po źródłach polskiego romantyzmu. Jak zwykle dziękuję naszym słuchaczom i oddaję głos kolegom redaktorom. Do usłyszenia!
Tę wspaniałą podróż w przeszłość romantycznego Wilna i wspólne spotkanie z Adamem Mickiewiczem i naszymi rodakami mogliśmy przeżyć dzięki redaktorowi Walentemu Wojniło, za co serdecznie dziękujemy. Posłuchajmy teraz utworu Lilije, powtórnie Kuba Michalski.
Zbrodnia to niesłychana, pani zabija pana, zabiwszy grzebie w gaju na łączce przy ruczaju. Lilią zasiewa, zasiewając tak śpiewa, rośnie kwiecie wysoko jak pan, leży głęboko. Rośnie kwiecie wysoko, jak pan leży głęboko, jak pan leży głęboko, tak ty rośnij wysoko. Cała
była skrwawiona, męża zabójczyni żona. Bierze przez łąki, przez knieje i górą, i dołem, i górą. Zmrok pada, wietrzyk wieje, ciemno, wietrzno, ponuro. Wrona gdzieniegdzie kracze i puchają puchacze. Bierze w dół do strumyka, gdzie stary rośnie bóg. Do chatki pustelnika stuk, 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 stuk. Kto tam spadła zapora? Wychodzi starzec, świeci. Pani na kształt upiora z krzykiem do chatki leci. Ha, ha, zsiniałe usta, oczy przewraca w słup. Drżąca, zbladła jak chusta. Ha, mąż, ha, trup. Zbrodnia to niesłychana, pani zabija pana. Zabiwszy grzebie w gaju, na łączce przy ruczaju, grób lilią zasiewa, zasiewając tak śpiewa. Rośnie kwiecie wysoko, jak pan leży głęboko, jak pan leży głęboko, tak ty rośnij wysoko. Wysoko! Ha!
A gdyby uroków Wilna było Państwu za mało, to przypominamy, że jeszcze dziś i jutro można poczuć kresowego ducha podczas festiwalu Wilno w Gdańsku na dziedzińcu Galerii Forum Gdańsk.
Dziś żegnamy się z Państwem i zapraszamy do słuchania nas za tydzień w sobotę 10 września, jak zawsze kilka minut po 16 i jak zawsze jesteśmy otwarci na wszelkie Państwa sugestie. Nasz numer niezmienny 601 979 828.
601 979 828, a na koniec dzisiejszego spotkania, które zrealizowała Julia Baranowska, posłuchajmy raz jeszcze utworu do słów Adama Mickiewicza. Zgodnie z kanonem szkolnym ująłbym to w następujący sposób. Wiersz ma formę monologu wewnętrznego podmiotu lirycznego, który wyznaje swoje uczucia bezpośrednio do adresatki.
Panie Michale, to zawsze potrafi zaskoczyć. A my, drodzy Państwo, zaraz przekonamy się, jak ujął to muzycznie Jan Kanty Pawluśkiewicz oraz poeta, kompozytor i piosenkarz Marek Grechuta i oczywiście jego zespół Anawa. To cały czas jest Adam Mickiewicz.
Zobaczę, jednakże gdy cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam i tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed tobą szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi. I wchodząc sobie zadaję pytanie, co mnie tu wiodło, przyjaźń czy kochanie. Nie mogę ni razu w myśli twojego odnowić obrazu. Jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on jest zawsze blisko mej pamięci. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie. Ta-ba-da-ba, ta-ba-da-ba-da-ba, ta-ba-da-ba-da-ba. Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił, po twą spokojność do piekieł bym stąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.